Miłowani w Chrystusie Panu, czcigodny ojcze prowincjale, bracia kapłani, poczynając od ojców, redemptorystów, słyszeliśmy, że zgromadzili się nie tylko z Polski, ale także przyjechali z zagranicy. Drodzy bracia zakonni, siostry zakonne i wy wszyscy umiłowani, bracia i siostry świeccy, którzy zechcieliście uczestniczyć w tej wielkiej modlitwie, w doniosłej uroczystości, którą przeżywamy w kościele świętego Benoda w Warszawie. Moi drodzy, dzisiaj spotykają się jakby dwa tematy. Pierwszy temat zaczerpnięty z Biblii, apostolski i misyjny wymiar wiary. A drugi temat to wdzięczność za ponad 70-letnią obecność redemptorystów w tym miejscu, a poprzez to miejsce w Warszawie, a poprzez Warszawę w Polsce. Moi kochani, w moim słowie, tak jak potrafię, postaram się te dwa wymiary, te dwa tematy rozwinąć. Także je połączyć ze sobą. Na początku wytłumaczenie tekstów biblijnych. Nazwałem główną wymowę tekstów biblijnych apostolskim misyjnym wymiarem wiary. Jest to zawarte zarówno w Ewangelii Świętej, jak i w pierwszym czytaniu wyjętym z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian. Szczególnie wymowny jest ten list apostoła narodów, ponieważ przeżywamy rok świętego Pawła. Ale zacznijmy od Ewangelii Świętej. Jakie ona nam daje konkretne wskazówki? Na początku przekaz ewangeliczny mówi, że Pan wysłał 72, aby głosili dobrą nowinę. O czym to mówi? Na początku te słowa mówią o uniwersalizmie misji apostolskiej Kościoła Świętego. Nie ogranicza się ona do 12. Nie ogranicza się tylko do 12 apostołów, ale jest o wiele szersza. Obejmuje także 72 uczniów, którzy mają iść na cały świat. O tym mówi ta liczba 72, ponieważ w kulturze żydowskiej panowało przekonanie, że świat składa się z 72 narodów. Kochani, kiedy dzisiaj czytamy te słowa, uświadamiamy sobie, że wymiar misyjny, bycie apostołem, bycie świadkiem, świadczenie o Panu Jezusie słowem i przykładem życia, to nie tylko zadanie dla następców apostołów, dla prezbiterów, ale dla nas wszystkich, ludzi ochrzczonych, którzy prawo, obowiązek bycia apostołem otrzymujemy już w sakramencie Chrztu Świętego. I to prawo, obowiązek jest wzmocnione w kolejnych sakramentach, szczególnie w sakramencie bierzmowania. 72 zostało posłanych. Otrzymali misję. Pan powiedział: idźcie po dwóch i głoście. O czym mówią nam te słowa? Nie wystarczy czekać, aż przyjdą do nas ludzi ochrzczonych i bierzmowanych, czyli apostołów Pana Jezusa, ludzie i postawią pytanie na jego temat. Choć i to jest ważne, żebyśmy z nimi nawiązali kontakt. Ale my mamy o wiele ważniejszą misję pójścia do ludzi. Paweł powie, głoszenia w porę i nie w porę, że Panem jest Jezus. I słowem, i przykładem naszego życia. Kochani, jakie następne wskazania daje Ewangelia Święta na ten wymiar apostolski przeżywania wiary? Jest to zadanie bardzo pilne i jest to zadanie bardzo wielkie, przekraczające możliwości człowieka i dlatego zadanie, które ma wzbudzić w człowieku ducha modlitwy. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, a więc módlcie się, ażeby wezwał robotników na żniwo swoje. Pilne zadanie. Nie ma czasu na rzeczy drugorzędne. Trzeba zacząć działać. I dlatego tekst Ewangelii Świętej mówi: nie zatrzymujcie się w drodze. Nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Skupcie się na tej misji głoszenia Pana i Jego nauki, Jego prawdy. Kochani, to apostolstwo i ten wymiar misyjny wiary powinien być prowadzony środkami ubogimi. Bo ten, który za dużo posiada, nieraz jest ociężały. Ale przede wszystkim tekst Ewangelii Świętej mówi o tym, że autentyczny apostoł, misjonarz Pana nie pokłada ufności w bogactwie środków, ale on wierzy w moc słowa, ponieważ jest przekonany, że jest instrumentem, którym posługuje się Bóg i Bóg przez niego ukazuje swoją mądrość, ukazuje swoją moc. Moc przekonywania. I dlatego jest w Ewangelii Świętej mowa, żeby nie brać dwóch sandałów, żeby nie było za ciężko, żeby człowiek z tego, co jest drugorzędne, co ma być środkiem, nie uczynił, co nie daj Boże, celu. No i ostatnie wskazanie, bo tych wskazań jest jeszcze więcej, to to, że musimy być przygotowani na odrzucenie, na niezrozumienie. I nie powinniśmy się tym aż tak bardzo przejmować, załamywać. Jeżeli was nie przyjmą w jednym miejscu, opuśćcie to miejsce i idźcie do innego miasta. I tam to samo róbcie. Tak samo głoście, z taką samą mocą, stosując takie same pokorne środki, modląc się, wspierając modlitwę, misję apostolską, którą wykonujecie. Moi kochani, kilka wskazówek daje też święty Paweł w urywku wyjętym z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian, mówiąc o tym, że bogactwo charyzmatów ludzi powołanych do bycia apostołami, czyli nas wszystkich, ma prowadzić do dojrzewania jednego owocu. My nigdy nie powinniśmy zgodzić się na to, co Paweł nazywa dziecięctwem, byciem niedojrzałym. A niedojrzałym jest ten apostoł, który rywalizuje z drugim, który drugiemu zazdrości, który zawsze chce być pierwszy. Paweł mówi: cóż znaczy Apollos? Cóż znaczy Paweł? Jeden siał, drugi podlewał, ale przecież żaden z nich nie dawał wzrostu. To Pan daje wzrost, a my jesteśmy tylko instrumentami w ręku Boga. Pomocnikami Boga, którzy pomagają mu wznosić tę budowlę, jaką jest Królestwo Boże zarówno w sercu każdego człowieka, jak i w wymiarze społecznym. Moi kochani, kiedy osobiście czytałem i medytowałem te wskazania na temat apostolskiego, misyjnego wymiaru wiary i później przeczytałem krótki życiorys ojca Klemensa Marii, no to jasno widziałem te ewangeliczne wskazania w jego życiu. W jego życiu apostolskim. Został posłany, niewątpliwie. Posłany na północ Polski, ażeby tam nawracać, głosić Chrystusa, szczególnie w środowiskach protestanckich. Nie czekał, aż do niego przyjdą. Został posłany przez swoich przełożonych. W Warszawie miał być tylko przejściowo, ale nieraz ten przejściowy okres rozrasta się i pozostał tu prawie 21 lat. Widać w jego misji także ten wymiar uniwersalny. Będę chciał nawiązać na końcu kazania do tego, ponieważ łączy przynajmniej trzy narody: Czechy, Polskę i Austrię. Niewątpliwie zaangażował się w duszpasterstwie warszawskim z całą siłą w wielu wymiarach duszpasterskich. Przecież wiemy, że nie tylko prowadził to zwyczajne duszpasterstwo w kościele prowadzonym przedtem przez bractwo benonitów, ale zaangażował się w szkolnictwo, zaangażował się w pracę nad dziewczętami przeżywającymi problemy moralne, otoczył opieką ubogich, ale tak samo odpowiedział na znaki czasu, będąc, można powiedzieć, prekursorem, ponieważ był bardzo aktywny w dziedzinie słowa pisanego, w dziedzinie duszpasterstwa z elitami, z inteligencją, bo przez nich chciał dotrzeć do wszystkich. Czyli wziął sobie bardzo do serca to, iż ten wymiar apostolski jest czymś pilnym, jest wielkim dziełem. Prowadził swoje dzieła przy pomocy środków pokornych, środków ubogich. Jak bardzo pokorny musiał być, jak bardzo mu zależało na owocności jego misji prowadzonej w duchu ewangelicznym, kiedy spoliczkowany przez jednego z możnych Warszawy po prostu mu odpowiedział: to dałeś dla mnie, a co dasz moim ubogim? Mój Boże, jak bardzo trzeba być przekonanym, jak bardzo trzeba czuć misję, którą obdarza nas Chrystus, ażeby przyjąć, najmilsi, taką właśnie postawę apostoła, który głosi Chrystusa w stylu Chrystusa i w stylu Ewangelii Świętej. Moi drodzy, zdynamizował wiarę Warszawy. Czytałem dzisiaj statystyki mówiące o udzielonych komuniach świętych. Przez te 20 lat w ówczesnej Warszawie, która liczyła około 64 tysięcy mieszkańców, ilość komunii świętych wzrosła 50 razy. Od 2 tysięcy do 104 tysięcy. To o czym świadczy. A kiedy myślimy o jego pracy powołaniowej, zdaje się, pod koniec jego misji duszpasterskiego posługiwania, tego prowadzonego przez niego, powiedzielibyśmy dzisiaj, seminarium duchownego, było w Warszawie 36 czy 38 redemptorystów. A on przyjechał z jednym i z jednym bratem. Czyli ten wielki zapał, ta współpraca z Bożą łaską wydała ewidentne owoce. Moi kochani, my dzisiaj wspominając te przynajmniej 3, a może nawet i 4 rocznice za tę świetlaną postać, która realizowała wskazania Ewangelii, jakie dzisiaj czytaliśmy i w Ewangelii według świętego Łukasza i w pierwszym czytaniu, po prostu Bogu dziękujemy. Dziękujemy za wszystkich ojców redemptorystów, którzy prowadzili swoją misję apostolską, misję duszpasterską i prowadzą ją nadal. Jesteście bogactwem tego Kościoła, jesteście bogactwem naszego miasta. I przyjmijcie od jednego z biskupów posługujących duszpastersko w tym mieście słowa wielkiej wdzięczności, kochani ojcowie i bracia. Moi drodzy, kilka rocznic. 220. rocznica przybycia świętego Klemensa do Warszawy. Jak to się mówi, byli to pierwsi redemptoryści w tych rejonach. Tu się zaczęło. Niestety 200. rocznica wydalenia ojców redemptorystów. No i ta przerwa trwała, bolesna przerwa trwała niestety długo, ponieważ 150 lat. No ale dzisiaj także wspominamy z uczuciami wdzięczności do Pana Boga, do wielu z ojców redemptorystów. Wspomniany był ojciec Tadeusz Sitko i jemu dziękujemy, bo odegrał wielką rolę, ale obok niego inni, powrotu redemptorystów na to miejsce. Odbudowy zniszczonego podczas powstania tego pięknego kościoła, no i prowadzenia misji duszpasterskiej w tym miejscu i z tego miejsca, ponieważ tu jest dom prowincjalny, bardzo ważnej misji duszpasterskiej, realizacji tego wymiaru misyjnego, bo przecież wszyscy wiemy, że wyspecjalizowaliście się, ojcowie drodzy, i w rekolekcjach, i przede wszystkim w misjach świętych. Ja dwa słowa powiem o osobistym doświadczeniu, ponieważ myślę, że 35 lat temu, jako młody chłopiec, po raz pierwszy także stanąłem na tym miejscu. I Bogu i waszym ojcom, szczególnie ojcu Barnasiowi oraz świętej pamięci ojcu Bernackiemu, jestem wdzięczny. W mojej miejscowości głosili płomienne misje. Tłumy gromadziły się w świątyni parafialnej. Ale obserwowali młodych chłopców, którzy są bliżej ołtarza, którzy są bardziej zainteresowani Bogiem, wiarą i religią, i stworzyli z nas grupę. Zaprosili nas później na obóz powołaniowy, tak to się bodaj nazywało. Pierwszy raz zorganizowany spływ Dunajcem, pierwszy raz wizyta w Tuchowie, a takim miejscem przejściowym, kiedy jechaliśmy z różnych stron, była Piesza w Warszawie. Widzicie, pomyślałem sobie, to dzieło świętego Klemensa Marii prowadzone tutaj, kontynuowane jest także przez was. I ja pragnę być świadkiem, że to czynicie i przyjmijcie z całego serca wyrazy mojej osobistej wdzięczności. Bo gdyby nie redemptoryści, ci wymienieni ojcowie i inni, nie wiadomo, jak rozwinęłoby się moje powołanie. Moi kochani, już kończę. Chciałem skończyć wymiarem europejskim. Ponieważ dzisiaj miałem bardzo długą rozmowę z 3 ambasadorami krajów Beneluksu. Belgii, Holandii i Luksemburga. Nadziwić się nie mogą, że nasz kraj jest inny niż ich kraje. Nadziwić się nie mogą i stawiają pytanie, księże biskupie, jak to jest, że jeszcze u was kościoły są pełne, że jeszcze katolicyzm jest żywy, że macie tak wielki wpływ także na wymiar obywatelski i społeczny waszego kraju. Długo dyskutowaliśmy, bo to są skomplikowane problemy, ale kochani, ja myślę, że odpowiedź jest przede wszystkim jedna. Mniej narzekania, a więcej brania sobie do serca tego, o czym przed chwilą mówiłem i o czym mówiła Ewangelia Święta. Głoś, w porę i nie w porę. Świadcz, nie tylko słowem, ale i stylem swojego życia. Nie oszczędzaj się, tak jak rzesze naszych kapłanów i naszych zakonników. Pilnuj konfesjonału, bądź z ludem Bożym, a Bóg da owoce pogłębiającej się wiary, wpływającej na kształt społeczeństwa. Paweł VI lubił mówić w tym kontekście o budowaniu cywilizacji miłości, w której każdemu człowiekowi jest dobrze i nam wszystkim jest dobrze. I dzisiaj myślę, kochani, że powinniśmy prosić zarówno świętego Klemensa Marię Hofbauera, ażeby był patronem takiego żywego apostolstwa, żeby i z naszego kraju, i z innych krajów wychodzili misjonarze, którzy będą głosić Chrystusa i Jego naukę we wszystkich krajach Unii Europejskiej i szerzej. Żebyśmy nigdy nie ulegli kompleksowi apostolstwa i kompleksowi wiary. I prosimy tę, która jest pierwszą apostołką, Matkę Najświętszą, żeby umacniała nas, żeby nas prowadziła w tej misji niesienia Chrystusa, Jego prawdy i Jego mocy każdemu bez wyjątku człowiekowi. Bo Chrystus i tylko On zna serce także 21-wiecznego człowieka, Europejczyka i każdego człowieka. Jak Jan Paweł II powiedział, Chrystus jest kluczem do serca. A my chcemy te serca dla Niego i dla braci otwierać. Szczęść Boże. Amen.